Spacerując po plantach, wspólnie z Pawłem Chodyną, Janem Oleńskim, Tomaszem Wybranowskim i Lechem Brusteckim głośno zaśpiewaliśmy radio, robimy radio i rzeczywiście to radio robimy teraz w Krakowie, a za chwilę już w Warszawie, potem ponownie w Krakowie, skąd będzie studio Dublin, ale teraz mamy połączenie z Podkarpaciem, z miłą, sympatyczną Kombornią. Ryszard Skotniczny jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Kandyduje pan do Senatu z Podkarpacia jako kandydat niezależny. Jak się powodzi kandydatowi niezależnemu na Podkarpaciu?
No cóż, powiem szczerze, że jestem zaskoczony tak dobrym odbiorem osoby, która mówi, że jest niezależna i bezpartyjna. Powiem szczerze, gdyby nie to, nie rozdałbym 2/3 moich ulotek wyborczych. W związku z tym jakiś odbiór sensowny jest. Być może dlatego też, że jestem katolikiem. Ale myślę, że nie tylko. Myślę, że ludzie są troszkę zmęczeni już tylko i wyłącznie wojną dwóch partii. I oczekują dyskusji takiej merytorycznej, ale też kompromisowej. Bo żadna z opcji, nawet ta, którą sami najbardziej lubimy, nigdy nie może powiedzieć, że ma zawsze rację. To nie jest takie proste.
Pan i pana myśli płyną po prawej stronie.
Zdecydowanie tak.
A czym różnią się pana myśli od myśli kandydatów Prawa i Sprawiedliwości?
W szczególności tym, że trzeba rozmawiać. W szczególności tym też, że nie wolno korzystać kościoła do działalności politycznej, a trochę tak się dzieje, bo tak naprawdę już czasem się gubimy, kto więcej i lepiej wie o tym, jak mają katolicy myśleć, czy politycy, czy biskupi. Ale tak naprawdę realnie myślę, że po prostu jako przedsiębiorca widzę w paru miejscach rzeczy, które należałoby zmienić, poprawić, tak żeby było lepiej, na przykład 500+, które według mnie jest sensownym programem, ale nie może być tak, że tyle samo dostają pieniędzy ludzie, którzy nie pracują i tyle samo rodziny, małżeństwa, które oboje pracują i muszą zatrudnić opiekunkę i w tym momencie powinni mieć ulgę podatkową, dlatego że są bardziej aktywni, płacą podatki i ZUS i państwo nie może tak samo wspierać jednych i drugich. To takie przykłady, które być może są nie dla wszystkich oczywiste, ale jeżeli na to spojrzymy głębiej, to po prostu myślę, że za mało głosu przedsiębiorców i rozsądku czasem w Senacie jest, dlatego zdecydowałem się, że Senat to jest takie miejsce, gdzie może kandydować przedsiębiorca, niezależny katolik i po prawej stronie konserwatysta, bądź co bądź.
Przedsiębiorca, który zajmuje się 500+, czy coś w systemie, który pana otacza, pana denerwuje, irytuje i panu przeszkadza w działalności?
No, na przykład to, że już od młodych lat uczymy nasze dzieci, że mają kombinować. Jeżeli sobie popatrzymy na młodego studenta, który jest na utrzymaniu rodziców i on nie może oficjalnie pracować przez wakacje i weekendy, a wiadomo, że chce zrobić na kawę, na ciastka i na wyjazd z kolegami w góry, a może zrobić tylko 3000 złotych w ciągu roku, bo inaczej rodzice stracą ulgę podatkową i zasiłki, no to przychodzi do pracy, mówi, że może, ale tylko na lewo, ponieważ rodzice mu nie pozwalają pracować na prawo. To jest chore i to trzeba zmienić. To są rzeczy, które irytują ludzi, ale tak naprawdę uczymy młodych ludzi od samego początku jej pracy, że trzeba kombinować, co jest bez sensu. Szara strefa, niepłacenie podatków to jest nasza zmora i z tym trzeba walczyć. Takie przypadki zawsze się będą zdarzać i po prostu dlatego kandyduję, ponieważ jako przedsiębiorca mam troszkę inne spojrzenie niż naukowcy, nauczyciele i politycy. Potem uważam, że Senat powinien być izbą rozsądku, a nie refleksji. To jest znacząca różnica w podejściu do tego, jaka jest rola Senatu. I to nie chodzi o to, żeby stosować krytykanstwo, tylko proponować inne rozwiązania albo zmiany rozwiązań. Proszę pamiętać, że aktualnie mamy taki moment, że po raz pierwszy od wielu lat wzrosła nam stopa ubóstwa w Polsce z 4,3 na 5,4 w zeszłym roku. I to znaczy, że pewne systemy źle działają. Nawet jak my robimy opłaty maltańskie z Maltańczykami u nas w Kombornii, to okazuje się, że pomoc społeczna dociera do tych, którzy są bardziej zaradni i potrafią lepiej prosić o wsparcie. A teraz ci rzeczywiście biedni, ale też mniej zaradni, troszkę są omijani i do nich ta pomoc już tak dobrze nie dociera. Czyli tutaj się okazuje, że te systemy są troszkę zbyt mało elastyczne albo zbyt mało czułe na potrzeby ludzi. Urzędnicy mają swoje papierki.
Jak pan ocenia swoje szanse w tej kampanii wyborczej?
Nie będzie łatwo, ale uważam, że mam, jak to nie startowałbym, gdyby nie uważał, że mam 41% szans, a ten 1%, jeden głos trzeba zdobyć, to, że walczę. Codziennie jestem na spotkaniach z ludźmi na rynkach, na ulicach, na targowiskach. No jest to ciekawe doznanie, niby jestem politykiem, więc dla mnie jest to w pewien sposób coś nowego, ale wielu ludzi odbiera pozytywnie to, co mówię, w związku z tym liczę, że może się udać. No, Pan Bóg wie lepiej, czy to się uda, czy nie. No ja tylko mogę w to wierzyć, że się uda, więc wierzę, inaczej bym nie walczył. Jestem optymistą od urodzenia, w związku z tym, no cóż, trzeba walczyć. I tu nie chodzi o to, że walczę przeciwko komukolwiek, bo to jest bardzo, bardzo ważne i istotne. Ja walczę o to, żeby pojawił się przedsiębiorca w Senacie i żeby był rozsądek w Senacie. Moje sesje po prawej stronie, jestem konserwatystą, w związku z tym to są takie momenty, gdzie rzeczywiście trudno jest powiedzieć okej, przy takim jesteś. Natomiast też nie zgadzam się z tym, że opozycja to tylko może być jedna partia i jestem w ogóle przeciwny dualizmowi partyjnemu, bo w tym momencie coś się gubi po drodze. Tak samo jak uważam, że nie powinno być dofinansowania dla partii po wyborach, albo dla wszystkich takie samo. Jest dla mnie niezrozumiałe, że poseł czy senator, który nie jest z partii, nie dostanie potem dofinansowania, a dostaną tylko ci partyjni, to umacnia struktury partyjne i blokuje dostęp innych nowych idei do Sejmu i Senatu. To nie jest dobrze.
I tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Miłego dnia życzę.
Ryszard Skotniczny, niezależny kandydat do Senatu z Podkarpacia, Krosno, Jasło, Kombornia. My jesteśmy w Krakowie, a w studiu w Warszawie jest już na pewno Łukasz Jankowski i jego gość. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak jest, wszystko się zgadza. W studiu Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry panu.
Dobry.
No to ocenimy tą kampanię. Coś pana zaskoczyło w tej krótkiej, dynamicznej kampanii wyborczej? No,
zaskakują mnie notowania lewicy. Moim zdaniem lewica nie zaoferowała niczego takiego, żeby jakoś szczególnie odebrać głosy Platformie. Chociaż odebrała przynajmniej w sondażach głosy Platformie, natomiast Lewica prowadziła słabą kampanię, była targana różnymi wewnętrznymi konfliktami, czasami dosyć widowiskowymi, na przykład w kwestii, że tak powiem, temperamentów seksualnych.
Ale z drugiej strony piesków. Lewica to jest jedyny nowy twór, który na pewno wejdzie do tego parlamentu. Wyjdzie z niebytu. Dyduch wróci na salony.
Nie jest to nowy twór. Nawet te nowe części lewicy, jak Razem czy Wiosna, de facto nie są nowe, bo grupują działaczy, którzy wprawdzie są z młodszego pokolenia niż starzy SLD-owcy, ale przecież nie są żadnymi debiutantami. Więc tutaj to, że Lewica dostaje po kilkanaście procent w sondażach, jest dla mnie zaskoczeniem i troszkę niewytłumaczalne. Oczywiście Lewica bez wątpienia wejdzie, nawet gdyby była komitetem koalicyjnym, by weszła, ale ja mam wątpliwości, czy z aż tak wysokim poparciem. No, oczywiście sojusz PSL i Kukiza również był zaskoczeniem tej kampanii, chociaż niektórzy znawcy pewnych takich zakulisowych prawideł twierdzą, że to żadne zaskoczenie, tylko coś dosyć oczywistego, ale jednak jest to zaskoczenie z uwagi na pozycjonowanie, profile tych ugrupowań i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o głównych aktorów, czyli Koalicję Obywatelską i Zjednoczoną Prawicę, tutaj one jednak zachowują się w kampanii tak, jak powinny się zachowywać.
Wszyscy mówią, że Grzegorz Schetyna ma fatalną kampanię, że Koalicja Obywatelska zrobiła jedną z najgorszych prac, jaką mogła.
Tak, tylko to nie jest zaskoczenie z uwagi na kondycję Platformy. Można powiedzieć, że Platforma zużyła siły i taką staminę na utrzymanie swoich szeregów w porządku, no i powiedzmy na wchłonięcie swojego dawnego zagrożenia, czyli Nowoczesnej. I moim zdaniem zresztą to jest sukces Platformy i Grzegorza Schetyny. Ja w przeciwieństwie do bardzo wielu komentatorów prawicowych, lewicowych, konserwatywnych, liberalnych, wcale nie jestem takim krytykiem Grzegorza Schetyny. I to nie w takim sensie przewrotnym, że on robi dobrze PiS-owi, tylko w takim sensie, że on jednak przez tę kadencję wykonał bardzo dużą pracę. Czyli utrzymał coś, co wielu uważało za nie do utrzymania. Utrzymał Platformę w jednym kawałku, wygrał ileś tam bitew. Powiedzmy, były to taktyczne zwycięstwa, ale jego strategicznym zwycięstwem jest to, że to w ogóle jeszcze istnieje i ma przeszło 20% poparcia. To jest dużo.
Całkowicie wchłonął Nowoczesną, która jeszcze w roku 16.
Na warunki, to jest duży sukces.
Miała przewyższyć i zastąpić Platformę Obywatelską na opozycji, a Prawo i Sprawiedliwość 4 lata rządów, jedni mówią niebywały sukces, budżet zrównoważony i duże transfery społeczne, inni mówią początek katastrofy, polityka nieodpowiedzialna.
No, jak dotąd, jeśli mówimy o finansach publicznych, no to nie było w trzeciej RP lepszej sytuacji, jeśli o to idzie. Finanse publiczne, mimo znacznego wzrostu wydatków, są trzymane w ryzach. Deficyt w ostatnim policzonym roku wynosił 10 miliardów złotych, czyli grosze. Deficyt budżetowy. Udział sektora finansów publicznych w PKB, czyli krótko mówiąc, jak duże jest państwo i samorząd, jest na mniej więcej tym samym poziomie od lat, albo nawet trochę niższym, bo to przekraczało 43%, a dzisiaj jest około 42%. Więc jeśli chodzi o zarządzanie kasą i można powiedzieć instytucjami, to PiS się bardzo dobrze sprawdził, lepiej niż poprzednicy.
Ale z drugiej strony mówi się, nie było poważnej reformy systemu podatkowego, systemu fiskalnego. Każdy poważniejszy projekt wychodzący ponad transfer społeczny z budżetu państwa do obywatela już się PiS-owi nie udał. Mieszkanie Plus, Batory, drony, samochody elektryczne i tak można dużo wymienić. Lux Torpeda, wszystkie poważniejsze projekty, które wymagały współdziałania, różnych działań państwa się nie powiodły.
Czy dronów nie nazywałbym poważniejszymi projektami. To w skali państwa to są w gruncie rzeczy drobiazgi. To może być znaczące dla jakiegoś tam sektora przemysłowego, ale no nie dla całego państwa. Natomiast rzeczywiście z reform podatkowych, owszem, było ich sporo, najróżniejszych, tu obniżka, tam nowy podatek, tu uszczelnienie, tu zmiana pewnych mechanizmów czy praktyki i generalnie te małe reformy wychodzą na plus. Zresztą tego dowodem jest stan finansów publicznych.
Ale już taka średnia reforma jak Mieszkanie Plus wychodzi na minus.
No, można powiedzieć, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Są pewne wyzwania. Natomiast brakuje części dużych reform, jak właśnie duża reforma podatkowa, bo w ogóle system podatkowy wymaga uporządkowania, uproszczenia i można powiedzieć praktyka administracyjna wymaga jeszcze większego zobiektywizowania, czyli żeby to nie było zależne od woli urzędnika czy polityka. Chociaż pewne postępy w czasie dobrej zmiany można zauważyć, to jednak to jest mało. Więc no, ale sam PiS mówił i to już długo przed wyborami, że wymagane są kolejne kadencje, żeby prowadzić kolejne reformy.
W ostatni dzień kampanii, w niedzielę wybory, pan prezes pewnie przeczytał wszystkie programy partii politycznych, który z tych programów jest racjonalny, spójny i możliwy do zrealizowania?
Przede wszystkim programy opozycyjne, moim skromnym i zupełnie prywatnym zdaniem, nie były pisane z intencją realizacji.
Czy to są fantasmagorie? To są rzeczy nie do spełnienia?
Nie, nawet nie o to chodzi. Nawet jeśli, znaczy moim zdaniem na przykład program Platformy nie jest do spełnienia, bo oni obiecują obniżkę podatków, przesunięcie tego, co pozostanie do samorządów, znaczną podwyżkę płac, wydatków socjalnych, wydatków inwestycyjnych i w ogóle wszystkiego.
Czyli to jest populizm, Platforma.
Tak, ale tu na obronę Platformy, ale moim zdaniem już od wielu, wielu miesięcy Platforma w ogóle nie zamierzała wygrać. Więc można powiedzieć w pewnym sensie oczywiście na ich obronę, że oni nie muszą przedstawiać realnego programu.
A ten najgrubszy objętościowo program Prawa i Sprawiedliwości, on jest obiecujący, czy on jest także jakiś księżycowy?
On jest taki bardziej porządkujący, stabilizujący. Tam wielu nowych rzeczy nie ma. Nie ma tam wielu nowych obietnic zwiększenia wydatków. No te wydatki już są dosyć na wciąż do utrzymania i realnym poziomie, ale już chyba nie więcej. Natomiast no, jest tam na przykład sporo rzeczy tożsamościowych.
Ale to jest program odpowiedzialny, bo pamiętamy ten program z roku 15, tam było dużo transferów społecznych, one się sprawdziły w większości zdecydowanej. Tak. Ten program już takich transferów w zasadzie nie ma poza 14 emeryturą.
Tak, co zresztą jest w gruncie rzeczy niewielkim transferem w porównaniu z innymi, no bo to 14 emerytura to jest po prostu podwyżka emerytury o kilka procent tak naprawdę. Przecież to nie jest naprawdę 14, tylko to jest 888 zł, prawda? W każdym razie to jest program stabilizacji pewnych dalszych reform, ale tu już nie chodzi o pieniądze.
To już na koniec powiedzmy, jaka może być ta druga kadencja, bo wszystko na to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory i najprawdopodobniej będzie rządzić samodzielnie.
Nowa kadencja może być bardziej burzliwa niż upływająca, ale nie ze względu na rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo Zjednoczona Prawica raczej będzie uspokajać i stabilizować, tak jak to paru komentatorów zauważyło, PiS stał się partią mainstreamową. Natomiast ja sądzę, że opozycja plus pewne ośrodki zewnętrzne wraz ze stabilizowaniem się PiSu i umacnianiem i takim utrwalaniem dobrej zmiany, krótko mówiąc, będą kręciły coraz większą awanturę. I na to trzeba się przygotować. Mogą w samym
czyli
PiSie...
Czyli ten pucz z końca roku 16 to będzie powtórka i będzie jeszcze ostrzej.
Myślę, że możemy się spodziewać tego więcej. To znaczy oczywiście to będzie znów moderowane przez uspokajającą i wewnątrz, i na zewnątrz politykę PiSu. Niemniej naciski zewnętrzne i wewnętrzne, ulica, zagranica, moim zdaniem nie osłabną, tylko jeszcze się wzmogą. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba uważać, czyli krótko mówiąc na frakcję i jakąś możliwą demoralizację w samej Zjednoczonej Prawicy.
Ale frakcja to myśli pan o Patryku Jakim, który ogłosił kartę i projekt Młodego Polityka? 7 punktów i wokół nich grupuje.
Nie myślę tutaj o żadnej konkretnej frakcji. One zresztą mogą się dopiero tworzyć, na przykład wokół ośrodków lokalnych. To niekoniecznie muszą być frakcje w sensie jakiejś tam nieco odmiennej niż główna część grupy pod względem poglądów, tak jak na przykład porozumienie, czy...
Tylko swoiste układy.
Mogą lokalne... każda organizacja przejawia takie tendencje. Centrala będzie musiała się temu przeciwstawiać. To już zresztą widzieliśmy w upływającej kadencji i na to trzeba będzie bardzo uważać.
Powiedział Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Już w tą niedzielę wybory, dzisiaj ostatni dzień kampanii, ostatnie pytanie w związku z tym, że ostatni dzień Nobel dla pani Tokarczuk zmieni wyniki wyborów, czy nie zmieni?
Ale nie zmieni. To jest zbyt małe, można powiedzieć, wydarzenie w sensie politycznym w zbyt dużym szumie. Ja się z tego Nobla cieszę, niezależnie od pobudek Komitetu Noblowskiego. To jest kolejny Nobel dla Polski.
Powiedział Marek Wróbel w studio w Warszawie, a już za chwilę studio Dublin z Krakowa, jak sama nazwa wskazuje, i Tomasz Wybanowski, i pewnie Krzysztof Skowroński też swoje 3 grosze dorzuci. Tutaj kończymy Poranek Wnet. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i zostańcie z Radiem Wnet, bo za chwilę wracamy do Krakowa.
I rzeczywiście dorzucę swoje 3 grosze, jeszcze małe sprostowanie od Białego Kruka. Szanowny panie redaktorze, chciałbym sprostować wiadomość usłyszaną dzisiaj w rozmowie z panem Antonim Macierewiczem. Spotkanie organizowane przez wydawnictwo Biały Kruk w ramach 5. Dnia Patrioty odbędzie się przy ulicy Piłsudskiego 27 w sali PTG Sokół. Początek od godziny 17. Pozdrawiam serdecznie, wierna słuchaczka TS, czyli to było sprostowanie, które kończy dzisiejszy poranek, który zrealizował Paweł Chodyna. Wydawcą był Jan Oleński.
Oleński.
To już jest zmęczenie materiału, bo popatrzyłem na Lecha Rusteckiego, który nigdy nie jest zmęczony, tak jak i Tomasz Wybranowski. Za chwilę rozpoczynamy studio Dublin.